Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek dedykowany jest inżynierom kontraktu, ponieważ omówię w nim spór personalny w głównej mierze, który kosztował inżyniera 144 tysiące złotych. Jak doszło do tego niezbyt szczęśliwego dla inżyniera finału? Doszło do niego na kanwie umowy, w której zamawiający, który był spółką komunalną założoną przez szereg gmin dla realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, powierzył inżynierowi czuwanie nad projektem dość rozbudowanym, ponieważ obejmował on zarówno projektowanie i budowę właściwego zakładu i stacji przeładunkowej, dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby tego obiektu, do tego rekultywację w kilku miejscach i działania takie wspomagające, informujące i promujące ten projekt. Także taki dość szeroki wachlarz zadania i rozsypała się ta współpraca niestety, rozsypała się jednostronnie, czyli zamawiający zdecydował o tym, że nie chce dłużej współpracować z inżynierem i mimo, że cóż, spór w sądzie mogłoby się zdawać prawny, to w moim odczuciu jednak głównie personalny i dlatego wybrałem ten temat do omówienia, bo wydał mi się ciekawą kanwą do pokazania, jak dalekie konsekwencje może wywołać rzecz tak zdawałoby się prozaiczna, jak tarcia interpersonalne na projekcie i brak umiejętności zarządzania nimi i niwelowania tych tarć i stosowania odpowiedniej komunikacji. Problem urodził się z tego, że w myśl umowy dwóch funkcji wykonawca, czyli inżynier, nie mógł powierzyć osobom z zewnątrz. To nie mogli być podwykonawcy, to musiały być jego zasoby własne. To były dwie osoby, dwóch specjalistów kluczowych. Pierwszym był menedżer projektu, rezydent, a drugim menedżer finansowy. I umowa przewidywała, że jeżeli tej zasady nie zachowa wykonawca, to zamawiający będzie mógł wyprosić go z kontraktu, wypowiedzieć mu umowę, a dodatkowo przewidywała też, że będzie mógł w takim przypadku naliczyć karę. I tutaj sytuacja była o tyle ciekawa, że no bezspornie jakby doszło do tego, że w umowę zostały zaangażowane osoby, które nie zaliczały się do własnej kadry, własnych zasobów kadrowych inżyniera i to właśnie na tych kluczowych stanowiskach, gdzie były mocno eksponowane, w szczególności menedżer projektu tutaj był osobą, która pewnie z perspektywy czasu może sobie powiedzieć, że ten temat jednak powinien być prowadzony przez niego inaczej. W każdym razie mamy już to, że bezspornie wprowadzono za zgodą wprawdzie z zamawiającego, co ciekawe, ponieważ zarówno menedżer projektu, jak i menedżer finansowy zostali zmienieni za zgodą zamawiającego, przedstawił komplet wymaganych dokumentów wykonawca wskazujący doświadczenie, spełnienie wymogów przez tych specjalistów, no ale nie wylegitymował się, jak widać, umową o pracę i o dziwo zamawiający takiej legitymacji się nie dopominał, najwyraźniej zwyczajnie mu to umknęło. To kiedy przypomniał sobie o tym zamawiający, to była kontrola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I ta kontrola zakończyła się w sumie pozytywnie, ponieważ kontrolujący nie stwierdził podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości czy uchybień w badanym tym zakresie i nie sformułowano nawet za bardzo wstępnych zaleceń pokontrolnych. Niemniej zwrócili kontrolujący uwagę zamawiającego na to, że ma wpisaną w umowie konieczność zatrudnienia tych kluczowych specjalistów na umowę o pracę. I ta sugestia kontrolujących najwyraźniej wzbudziła nieco czujność zamawiającego, skłoniła go do podjęcia pewnych kroków i krokiem tym było zwrócenie się właśnie do inżyniera kontraktu. Drogi inżynierze, mamy tutaj menedżera projektu, mamy pana rezydenta, mamy panią menedżer finansową, no ale w umowie też mamy, że te dwa stanowiska są stanowiskami specjalistów kluczowych i to mają być ludzie z twojej strony. Nie bardzo wiemy, czy są, więc proszę wyjaśnij nam, na jakiej podstawie oni zaangażowani są w naszą inwestycję. I tutaj w tym miejscu inżynier kontraktu może posypać głowę popiołem, ponieważ przyjął bardzo nierozważną strategię takiego strusia, który stwierdza, że nurkowanie w piasku to jest rzecz wspaniała, ponieważ na pisemne już wystąpienie, czyli można się domyślać, że wcześniej były odpowiednie monity mniej formalne, jak to w realiach placu budowy, nie doprowadziły do skutku, jak widać, i zakładam, że tak właśnie wyglądała sytuacja, że wtedy zamawiający już formalnie wystąpił o wyjaśnienie tej kwestii. W wyznaczonym terminie inżynier kontraktu tych wyjaśnień nie udzielił. No ale nie da się tematu tak odwlekać w nieskończoność. Doszło w końcu do jednego ze spotkań na placu budowy, no i wtedy zamawiający znowu wraca do tematu, że słuchajcie panowie, fajnie, tutaj jest postęp tego projektu, coś tam się dzieje, ale myśmy nie do końca od was dostali wyjaśnienie na temat tego, cóż te dwie osoby, dwoje tych specjalistów kluczowych robi tutaj i jaką macie podkładkę na to, aby byli oni zaangażowani w umowę, którą dla nas realizujecie. I tutaj już zobowiązał się inżynier, że w terminie X udzieli tej odpowiedzi, w terminie X stwierdził, że poprosił o przedłużenie tego terminu, ale koniec końców nie wyjaśnił, na jakich zasadach, na jakiej podstawie prawnej jest wprowadził tych dwóch specjalistów do realizacji kontraktu, w szczególności no nie za bardzo pokazał umowę o pracę, którą miałby zawartą z tymi specjalistami. I przy takim klinczu w tle wychodziły właśnie te problemy interpersonalne, które sygnalizowałem. I to bardzo mocno akcentował sąd w uzasadnieniu wyroku, wskazując, że w toku współpracy tam właściwie nie było merytorycznych zastrzeżeń ze strony zamawiającego co do wykonawcy. On nie miał problemów z tym, jak inżynier realizuje swoją pracę, nie miał problemów z jakością tej usługi, nie wskazywał, że są jakieś niedociągnięcia merytoryczne, coś jest nie tak w porządku ze strony inżyniera, coś naraża na szwank inwestycje, nic z tych rzeczy. To, co natomiast było i co musiało dać mocno się odczuć też na sali rozpraw, że sąd tak to mocno zaakcentował, były konflikty personalne i to na tej linii najwyższej szarży, czyli między prezesem zarządu tej spółki zamawiającej, spółki komunalnej, a główną osobą jakby odpowiedzialną za prowadzenie projektu ze strony inżyniera, czyli za specjalistą kluczowym numer jeden, menedżerem projektu, rezydentem właśnie. I tutaj sąd też podkreślił, że nawet te tarcia to nie była kwestia za bardzo na niższych szczeblach tej drabinki, czyli pracownicy zamawiającego generalnie nie mieli za bardzo problemów ze specjalistą, panem, ale no te problemy duże miał prezes zarządu, miał je w takim stopniu, że w pewnym momencie nawet wystosował już pisemne stanowisko do zamawiającego, w którym wskazał, że on nie widzi szans na dalszą współpracę z menedżerem i jeżeli on się nie zmieni, no to będziemy mieli duży problem, ponieważ to jest człowiek, który rzuca kłody pod nogi tej inwestycji i cały czas tłamsi wykonawców, tych już wykonawców właściwych robót w sposób uniemożliwiający i blokujący właściwie postęp tej inwestycji. O tym, że problem nie był wyimaginowany i że było coś na rzeczy, świadczy postawa samego inżyniera, który wskazywał, że najpierw w ogóle próbował doprowadzić do pionu menedżera, który zresztą sam deklarował, że powściągnie język na naradach, czyli można się domyśleć, że to były takie narady z elementem rolniczym, czyli orzemy kogo możemy. I wskazywał, że powściągnie język i emocje, będą one spokojniejsze, także nie będą tam dalej wychodzili wykonawcy ze łzami w oczach i z czerwonymi uszami. Ostatecznie nawet zaproponował inżynier kontraktu, że na pewien czas odsunie na drugi plan menedżera i ktoś inny z ramienia inżyniera kontraktu będzie po prostu uczestniczył w tych naradach, będzie tą osobą pierwszoliniową, żeby zmniejszyć styczność na tym spornym punkcie i ograniczyć tak tarcia. I tutaj pozwolę sobie na off-top, bo sądzę, że gdyby odpowiednio wcześnie zdecydowano się na taki krok, byłaby szansa, że temat nie zawędrowałby do tak smutnego końca, do jakiego zawędrował, ponieważ no, tak jak mówiłem, tutaj ciężko wyłączyć to naruszenie umowy przez inżyniera, ciężko przymknąć na nie oko. Rzeczywiście nie miał prawa wprowadzać osób zewnętrznych, podwykonawców do realizacji swoich obowiązków, a to zrobił. Niemniej ja czytając ten wyrok zastanawiałem się mocno, na ile rzeczywiście była to kwestia tego obowiązku umownego jako uzasadnienie dla tak dużego kroku jak wypowiedzenie umowy, a na ile była to jednak takie okno, które pozwoliło na to wypowiedzenie, które realizowało podjęty już zamiar zerwania współpracy z uwagi na to właśnie, że ja jako zamawiający widzę po drugiej stronie partnera, który tym partnerem nie jest i z którym nie widzę szans współpracy i mimo jakichś moich uwag i deklaracji z jego strony nie idzie to wcale w dobrym kierunku. I tutaj nie chcę też się wpisywać w rolę osoby, która ocenia, kto miał rację w tej sporze, bo co oczywiste, nie wiem nawet połowy rzeczy, które są potrzebne, żeby jakkolwiek się wypowiadać, ale to, co mogę ocenić, to rezultat tego sporu i to, jak ja sam widzę takie sytuacje sporne. To cóż, w ostatecznym rozrachunku, jeżeli doszło do zerwania współpracy, i ja byłbym kierującym projektem, no to moje dziecko tak naprawdę zostało zerwane i to moja odpowiedzialność przede wszystkim, że do tego doszło. Więc to, co w podobnych sytuacjach, bo nie jest to jedyna inwestycja, w której dochodzi do tarć personalnych, co w moim odczuciu jest warte do rozważenia i co też osoby ze zdecydowanie większym doświadczeniem w prowadzeniu projektów budowlanych często mi wskazywały, żeby spróbować jednak odsunąć te zapalniki, powiedzmy, te osoby o najkrótszym temperamencie i te, które de facto napędzają tą spiralę sypania iskier. Postawić je troszkę z boku, dać im szansę na wzięcie oddechu, spojrzenie na sytuację z szerszej perspektywy i z pozycji tego dystansu być może właśnie złapanie takiej zdolności do zejścia troszkę z temperaturą, złapania autorefleksji na temat tego, co ja ze swojej strony robię nieprawidłowo, że dochodzi do takiej eskalacji tego konfliktu i pomimo, że nie padają żadne zastrzeżenia co do sposobu samej jakby mojej merytorycznej pracy, to sam sposób, w jaki operuję z innymi ludźmi sprawia, że nawet fakt dobrego wykonywania moich obowiązków nie pozwala zapomnieć o tym, że ciężko się ze mną współpracuje jako z człowiekiem. I tutaj odnoszę wrażenie, że ten element taki interpersonalny miał, nie wiem, czy nawet nie kluczowe, nie decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, bo wydaje mi się, że nic nie stało na przeszkodzie, aby odpowiednio umiejętnymi ruchami sytuację tą zażegnać, ponieważ już przechodząc dalej w sytuacji, kiedy zamawiający nie otrzymał wyjaśnień co do tego, co do swoich zapytań o umowę o pracę tych dwóch specjalistów kluczowych, zdecydował się wypowiedzieć umowę I tutaj właśnie moja uwaga co do tego, na ile mieliśmy tutaj do czynienia z realną jakby potrzebą zerwania współpracy przez to, że te osoby były nie pracownikami, a o ile była to po prostu chęć pozbycia się tego nawet nie dwóch niechcianych specjalistów, bo co wydaje mi się bardzo ciekawe w tym kontekście, druga z tych specjalistów, czyli pani menedżer finansowa, po zerwaniu współpracy dalej pracowała przy tym kontrakcie, tylko już po prostu z kolejnym inżynierem kontraktu, który został zaangażowany do tej pracy, więc mamy tak naprawdę kwestię czystą jednego człowieka, menedżera, z którym nie można było się w perspektywie zamawiającego dogadać. Mówię o tym pod kątem właśnie tego, jak alternatywnie mogła potoczyć się ta historia, ponieważ to, co jest istotne, to jest, że nawet te wystąpienie tego naruszenia obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, ono otwierało możliwość wypowiedzenia umowy po stronie zamawiającego, natomiast nie taki obowiązek. Zostało to wprost, tak wprost została sformułowana umowa, że wskazywała, że jest to taka otwierająca furtka, był katalog podstaw do wypowiedzenia umowy, który zaczynał się jednoznacznym sformułowaniem, że zamawiający ma do tego prawo, czy jest do tego uprawniony, więc nie było wcale tak, że on sam na siebie narzucił obowiązek zerwania kontraktu i w mojej ocenie w takiej sytuacji on gdyby z tego nie skorzystał, bo oczywiście zamawiający w toku sporu sądowego podnosił argumenty o tym, że bał się działań kontrolnych i wskazania, że było naruszenie umowy, a on jej nie zerwał, to w moim odczuciu jak najbardziej mógłby się on bronić właśnie tym, że okej, wystąpiło to naruszenie umowne, zwróciłem na nie uwagę, odnotowałem je, wystąpiłem z odpowiednimi krokami do inżyniera, załatwiliśmy temat chociażby w ten sposób, że on zmienił tą formę współpracy ze specjalistami już na umowę o pracę, a zrywać współpracy nie chciałem, nie skorzystałem z uprawnienia do odstąpienia, ponieważ byłoby to działanie nielogiczne, niezasadne i niegospodarne, ponieważ odłożyłbym sobie w czasie realizację kontraktu, bo musiałbym szukać nowego inżyniera, wszedłbym w spór z wyjaśnieniem, z finałem niepewnym, o czym zaraz zresztą opowiem dalej, mówiąc o tym wyroku, a ponadto ja nie miałem żadnych zastrzeżeń do meritum pracy tego inżyniera. On swoją robotę wykonywał właściwie, czuwał nad moją inwestycją, ona się toczyła takim rytmem, jak bym chciał, bo były pewne tarcia, no ale cóż, na takim projekcie być muszą po prostu. W związku z tym ja, nie korzystając z tej broni, którą miałem odbezpieczoną, nie naruszyłem w żaden sposób swoich powinności działania, wręcz przeciwnie, była to właśnie ta właściwy sposób realizacji uprawnienia, który w tych konkretnych okolicznościach polegał na jego niewykorzystaniu. I w ten sposób, w moim odczuciu, ten temat, gdyby nie było tu właśnie tak dużego ognia między prezesem zarządu zamawiającego a menedżerem, mógłby się zakończyć i byłaby spora szansa, że ten kontrakt z perspektywy inżyniera kontraktu byłby dowieziony do końca, wykonałby swoje obowiązki i nie musiał się liczyć z żadnymi karami umownymi. Tak się jednak nie stało i znowu moja teza jest taka, że tutaj gro odpowiedzialności z tego tytułu trzeba zrzucić właśnie na tę kwestię często interpersonalną. Skończyło się to, jeżeli chodzi o wyrok, naliczeniem kary umownej, ponieważ kiedy już doszło do tego wypowiedzenia umowy, o którym już wspominałem, że zostało takie oświadczenie złożone przez zamawiającego, no to w związku z tym on naliczył też z automatu karę umowną przewidzianą kontraktem w wysokości 20% wynagrodzenia, to było tam jakieś 360 tysięcy złotych, ponieważ miał jedną fakturę, a nawet dwie faktury od inżyniera na łączną kwotę 144 tysięcy, skasował je od razu z tą karą, dokonując potrącenia, a do sądu wystąpił o pozostałą kwotę I tu właśnie 200 tysięcy z hakiem dochodził zamawiający, pozywając inżyniera i o to toczył się ten spór. W ramach uprzejmości zwrotnej inżynier natomiast pozwał zamawiającego o zwrot tej właśnie swojego wynagrodzenia, tych 144 tysięcy, które wskazywał, że nie zostały skutecznie potrącone, bo nie były podstaw do tego. Ale co do tego jakby drugiego aspektu sporu, to przejdę w ostatnim segmencie podcastu, to bardziej kwestia wydaje mi się ciekawa już dla prawników, a nie dla inżynierów. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, jak argumentował swoją obronę przed obowiązkiem zapłaty inżynier, on mocno podkreślał sposób, w jaki współpracował on z tymi specjalistami kluczowymi. I wskazał w największej ogólności, wykazywał, że okej, to byli ludzie, którzy nie byli moimi pracownikami, ale oni wszystkie swoje działania realizowali jak każdy inny mój pracownik. I tutaj takie powyciągał detale z realizacji inżynier, jak chociażby to, że jeżeli chodzi o komunikację na zewnątrz, no to inżynier miał dostęp do serwerów, którymi posługiwali się specjaliści. Domyślam się, że po prostu no, były jakieś tam skrzynki założone na serwerze inżyniera, które z odpowiednim już małpa-inżynier-kontraktu.pl posługiwali się nimi specjaliści. Jeżeli chodzi o komunikację na zewnątrz, na papierze, posługiwali się papierem firmowym inżyniera kontraktu, pieczątkami firmowymi inżyniera kontraktu, byli kontrolowani, jakby podlegali pod osoby z odpowiednich wyższych szarż, już z stricte pracowników inżyniera kontraktu. Nadto sam menedżer, ten najbardziej sporny człowiek, z którym doszło do konfliktu, zatrudniał właściwych inspektorów kluczowych, zawierał z nimi umowy w imieniu inżyniera, uczestniczył oczywiście w naradach, także wszelkie jego działania wpisywały się w to, jak inżynier kontraktu pracuje ze swoimi pracownikami. Inżynier no, w największym skrócie starał się pokazać sądowi, że sądzie drogi, ten człowiek oprócz umowy o pracę miał wszystkie cechy, te jak współpracuje z naszymi wewnętrznymi ludźmi, ja jako firma, jako inżynier kontraktu. Chciał w ten sposób przekonać sąd, że no mówimy tu o pewnym formalizmie, a skoro jest to jedyna sfera, która nie pasowała zamawiającemu i w którym, no okej, powiedzmy, że nie mieszczę się w umowie, to nie powinniśmy przykładać do tego aż tak dużej wagi. No ale ten argument nie przekonał sądu, który podszedł do tematu bardzo prosto, ponieważ wskazał, że na wyjściu, cóż, bezsprzecznie mamy w umowie zapisane, że tych dwóch funkcji, tych dwóch stanowisk kluczowych nie mogą pełnić podwykonawcy, nie mogą pełnić podmioty z zewnątrz. Wziął na warsztat to, kim właściwie jest podwykonawca i wziął zarówno, jeżeli chodzi o zwykłą definicję słownikową ze słownika języka polskiego, wziął też PZP oczywiście na warsztat i wziął też dalsze definicje umowne, ponieważ w umowie bardzo ogólnikowo zaznaczono, że wszelkie przypadki powierzenia części usług, części czynności, które mieszczą się w zadaniu inżyniera kontraktu, powierzenie jej dowolnie na jakiej podstawie, osobie spoza jakby organizacji, spoza firmy inżyniera kontraktu, są po prostu podwykonawstwem. Także sąd wskazał, że nawet strony podkreślały, że chciały przyjąć, że kto nie z nami, ten nie nasz. I tutaj sąd właśnie stwierdził, że te wszystkie argumenty co do tego, jak wykonywali ci specjaliści swoje zadania i że byli to de facto pracownicy bez umowy o pracę, jak starał się to lansować inżynier kontraktu, no nie zmieniają tej oceny, że do naruszenia tych zakazów umownych jednak doszło. Tutaj warto, myślę, podkreślić, że sąd nie był jakimś takim bezrefleksyjnym formalistą, ponieważ on wyraźnie podkreślił, że cóż, umowa jest napisana jak jest, obowiązek został naruszony, ale sąd tutaj podkreślił, że no, celowość i zasadność takiego postanowienia pozostaje poza moją ocenę jako sądu. I tutaj, jeżeli ktoś jest pełnomocnikiem, no to między wierszami wyczyta stąd, że sąd wskazuje, no okej, czy miało to sens, to szczerze mówiąc średnio mnie przekonuje, to postanowienie i wskazanie takiego obowiązku, no ale został on naruszony bezspornie, więc wyciąganie teraz argumentu, że nic się nie stało, nie pozwala przymknąć oka na to, że obowiązek został jednak naruszony. Tutaj pewnie szczególny zgrzyt zębów po stronie inżyniera kontraktu wywołało to, co zresztą podkreślił w swojej argumentacji, że już w kolejnej umowie, którą zawarł z następcą tego inżyniera kontraktu zamawiający, wyrzucono ten wymóg zatrudnienia tych konkretnych osób na umowę o pracę. Oni mogli być podwykonawcami i tak jak mówiłem zresztą, pani menedżer finansowa została ponownie zatrudniona do tego, zaangażowana do tego kontraktu już z ramienia innego inżyniera. Także to samo pokazuje, że takiej zasadności, jakiejś celowości sensownej i logicznej, no raczej w tym wymogu nie było, bo gdyby była rzeczywiście, to zostałaby utrzymana jeszcze w kolejnej umowie. Tutaj off top z mojej strony, to bardzo dobrze pokazuje, jak złudne jest myślenie kategoriami, im bardziej restrykcyjny kontrakt, im bardziej rozbudowane postanowienia, tym lepsza moja sytuacja jako zamawiającego. Ponieważ to mamy tutaj ewidentnie do czynienia z czymś, co nie było potrzebne do realizacji tego kontraktu, czego dał dowód sam zamawiający, rezygnując z tego wymogu, i na dobrą sprawę nie powinno się znaleźć to już w pierwszym kontrakcie. I tutaj akurat odrywając, powiedzmy, od tej konkretnej sytuacji, bo tutaj zamawiający może argumentować, no dobra, ale miałem podkładkę pod rozwiązanie współpracy z firmą, która mi nie leżała, chociaż było to bardziej odsunięcie człowieka, który mi nie leżał i nie wymagało wcale zrywania. Można było to załatwić bez zrywania współpracy. W każdym razie, w moim odczuciu, jeżeli nie było potrzeby wpisywania tego w kontrakcie, to nie powinno być wpisane i sam zamawiający uniknąłby większych bólów głowy, bo powiedzmy, że gdyby ta sytuacja wyszła na kontrakcie, gdzie była świetna relacja, gdzie świetnie się wszystko układało i tam by wyszła podstawa do odstąpienia i powiedzmy sobie, do wypowiedzenia umowy, przepraszam, to zamawiający miałby duży problem, bo okazałoby się, że ma partnera, z którym świetnie mu się układa współpraca i musi decydować o tym, czy coś jakoś zamiatać pod dywan, czy kontynuować współpracę, czy rezygnować bezsensownie, niegospodarnie ze współpracy z kim działa mi się dobrze. Takie nieprzyjemne i niepotrzebne zupełnie wybory, które działają wyłącznie w sposób negatywny na dobro projektu rozumianego jako po prostu ukończenie w umówionym terminie i w umówionych pieniądzach tego, na co się umówiliśmy. Także tutaj dobry taki przykład tego, jak budowanie zbyt restrykcyjnych, zbyt rozbudowanych rozwiązań jest niekorzystne dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego i dlaczego nie warto iść myślą, że skoro napiszę sobie 80 stron, to jako strona, która jest zleceniodawcą robót, jestem w dobrej sytuacji, bo mam milion pistoletów, z których mogę strzelić. Wracając do wątku tego głównego. Cóż, tak jak mówiłem, no sąd konstatuje, że doszło do naruszenia, jakichś logicznych skutków to miało czy nie miało, no ale bezspornie doszło. Z tym naruszeniem w umowie było powiązana możliwość wypowiedzenia, skorzystał z tej możliwości zamawiający, a skoro skorzystał, to przysługiwała mu też kara, jakby, że powstała sama zasadność naliczenia tej kary. I tutaj kończą się pozytywne rzeczy z perspektywy zamawiającego, ponieważ no, sąd stwierdził, że mimo tych moich wcześniejszych uwag, ja jako sąd uważam, że samo powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Czyli ta zasądzenie tej kwoty pozostałej kary, to było 216 tysięcy, nie zasługuje na uwzględnienie i karę tą ograniczam do kwoty już, którą potrąciłeś, drogi zamawiający, inżynierowi, czyli do tych 144 tysięcy, ponieważ widzę tu jak najbardziej pole do miarkowania. I tutaj przyjął sąd, przede wszystkim podkreślił, że z tego naruszenia absolutnie żadnych szkód po stronie zamawiającego nie było. W związku nie ma tu czego naprawiać tą karą. I kluczowe było właśnie dla sądu to, że podkreślił też szeroko, że te osoby, które działały w ramach kontraktu, tych dwóch kluczowych specjalistów, legitymowały się pełnym pakietem wymogów, który był potrzebny dla ich funkcji. Czyli same meritum było zabezpieczone. Oprócz tego, że nie było żadnych zarzutów co do jakości prac inżyniera, no to też osoby, które były skierowane, oprócz tego nieszczęsnego punktu pracownik, wszystkie inne miały spełnione, więc ich działanie zabezpieczało w pełni interesy zamawiającego. No i doszedł sąd do wniosku, że ponieważ ta potrącona kwota to 144 tysiące, to jest około 8% wynagrodzenia inżyniera, no to to jest coś, co w pełni w takim kontekście chroni interesy zamawiającego. I zanim przejdę może do dalszych punktów, bo to, o czym mówiłem teraz, to było stanowisko sądu pierwszej instancji, sądu okręgowego, a to trafiło oczywiście wyżej do apelacji. Jeżeli chodzi o to miarkowanie, no to szczerze mówiąc, to troszkę tak poszedł sąd na zdroworozsądkowe skróty, bo przyjął, dobra, słuchajcie, skasowaliście tego inżyniera z dwóch faktur, zatrzymaliście te 144 tysiące, niech będzie. Mieliście podstawy do wypowiedzenia, mieliście podstawy do naliczenia kary, niech będzie, że to jest wasze, ale wszystko ponad tą kwotę to już nie przesadzajmy, nie będą wam niczego dopłacali, także w tym, co potrąciliście, jesteście już w porządku, a więcej nie dostaniecie. I tu była, wydaje mi się, bardziej kwestia właśnie tej zasady, że to, co potrąciliście, to zatrzymajcie, niż liczenia kwotowego konkretnie, ile to miarkowanie powinno wynosić. I z rozstrzygnięciem sądu i w konsekwencji jakby uznając, że to potrącenie było skuteczne, no to też sąd jednocześnie nie przyznał wykonawcy tego wynagrodzenia, które on dochodził pozwem wzajemnym i dochodził zapłaty właśnie tych pieniędzy, które według niego nie zostało skutecznie potrącone. I lecimy dalej, czyli lecimy do sądu apelacyjnego, ale zanim do niego dolecimy, no trzeba napisać papier, który nas tam skierują, czyli apelację. I ona została sformułowana na tyle ciekawy sposób. Pojawiły się dwa ciekawe wątki po stronie zamawiającego, że wydaje mi się, że warto je poruszyć, mimo że jest to znowu troszkę off-top. Po pierwsze, zamawiający zaskarżył wyrok co do kwoty 50 tysięcy złotych z tych 216. Czyli on de facto nawet wskazał w swoich zarzutach, że tą karę umowną należałoby zmiarkować nie do 144 tysięcy, a do 194. I tu już mnie osobiście zapala się lampka, bo skoro tak, to dlaczego występowałeś po 216? Bo jeżeli sam zamawiający już reflektuje się na etapie postępowania apelacyjnego, że słuchajcie, chyba przestrzeliliśmy, to oczekiwałbym raczej, żeby ta analiza, która skończyłaby się tym wnioskiem przestrzeleniowym, nastąpiłaby jednak przed skierowaniem procesu. I de facto, no, przepłaca w ten sposób taki zamawiający publicznymi pieniędzmi za postępowanie, bo jeżeli sam stwierdza okoliczności te wszystkie, które doprowadziły do miarkowania, znał doskonale jeszcze przed wszczęciem procesu, nie było tam nic nowego, nie otworzyły mu się oczy, nie padły jakieś specjalne nowe argumenty ze strony inżyniera kontraktu, no to już wcześniej taka decyzja powinna zostać podjęta, jeżeli już na etapie apelacji sam występuje z takim zmniejszonym zakresem, potwierdzając de facto, że te 216 tysięcy mu się wcale nie należało. Także tutaj według mnie taka no szpilka niegospodarna jednak do wbicia zamawiającemu, bo logiki działania na zasadzie dobra, pójdziemy o wszystko i zobaczymy, co z tego będzie, no nie jest to stanowisko, które mnie specjalnie przekonuje i jeżeli zamawiający widział, że ten pakiet okoliczności sprawy, przebieg całej współpracy uzasadniał niepełną karę umowną, to jako gospodarne działanie widziałbym właśnie nie pójście po wszystko i zobaczymy, ile nam się z tego urwie, ale wyciągnięcie tej kwoty, która według zamawiającego jest adekwatna. I drugą rzeczą, już taką czysto proceduralną może dla prawników, było rozstrzygnięcie o kosztach. I bardzo ciekawą tutaj argumentację podjął zamawiający, bo ponieważ jego powództwo zostało w całości oddalone, to został w całości obciążony kosztami na rzecz wykonawcy. I zamawiający twierdził, że powinien na zasadach słuszności zostać zwolniony, powinny te koszty zostać zniesione wzajemnie pomiędzy nim a inżynierem kontraktu. I tutaj podniósł dwa argumenty za tym. Po pierwsze wskazał, że okej, zauważ w sądzie apelacyjnym, że sąd okręgowy przyznał mi rację co do zasady, czyli ja miałem rację kierując ten pozew, bo sąd przyznał, że były podstawy do naliczenia kary, jednak nie w takiej wysokości, jak przewidywała umowa, nie w pełnej tej kwocie. Ja natomiast, i to był jakby drugi argument, jestem spółką komunalną, mam wymóg dbania o środki publiczne, a tym samym no, musiałem o to wystąpić. A to, że poszło miarkowanie w tym a innym zakresie, no nie mogłem tego przewidywać. I w takim połączeniu, czyli z jednej strony przyznano mi rację, że kary mi przysługiwały, więc było zasadne, żebym poszedł po nie do sądu. Z drugiej strony musiałem pójść, bo dyscyplina bla, 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 bla. Wynika z tego według mnie, że nie powinienem być obciążony kosztami. I jest tu pewna logika, jakby rozumiem skąd urodził się taki pomysł i dość ciekawe podejście w tym zakresie zamawiającego, ale nie spotkało się ono absolutnie z uznaniem sądu apelacyjnego, który wskazał, no dobrze, drogi zamawiający, jesteś spółką komunalną, ale nadal jesteś spółką prawa handlowego, działasz jako SPZO, uczestniczysz w obrocie gospodarczym i ponosisz zwykłe ryzyko takiej działalności, w tym ryzyko sporów sądowych, więc jeżeli przeszacowałeś co do tego, ile możesz dostać w sądzie i poszedłeś o te 200 tysięcy dodatkowe, mając już 144 i nie dostałeś tych pieniędzy, no to twój rzut kośćmi i twoje jego wyniki. Tutaj zakładam, że mogły też troszkę właśnie zagrać te nuty, że w apelacji sam zamawiający ograniczył wysokość swojego roszczenia de facto i sąd, nawet tutaj pozwolę sobie oddać głos sądowi i zacytować, cóż powiedział na ten temat, nie może zatem przerzucać na zamawiający, na pozwanego, czyli inżyniera kontraktu, ryzyka wszczynania przez siebie bezzasadnego powództwa, wymuszającego jednak na przeciwniku procesowym poniesienie kosztów profesjonalnego zastępstwa procesowego. Czyli sąd mówi zamawiającemu, że słuchaj drogi zamawiający, ja w żaden sposób nie widzę, żeby zwolnić cię z obowiązku zwrotu kosztów prawnika inżyniera kontraktu, no bo to de facto by oznaczało, że ja przerzucam na niego ryzyko gospodarcze, które ty podjąłeś występując o ten spór i przeszacowując kary umowne, które ci się należą. I absolutnie nie widzę szans, żeby tak rozstrzygnąć tą kwestię. Tak jak mówię, nie trafiłem wcześniej na taką argumentację, dlatego z punktu widzenia prawniczego wydaje mi się ciekawa, a samo rozstrzygnięcie sądu, nie odmawiając jakby takiej logicznej spójności tej argumentacji zamawiającego, bo on rzeczywiście dopiero w wyroku prawomocnym dowie się, czy ta kara została zmiarkowana, o ile i tylko dopiero wtedy będzie wiedział, o jaką kwotę no, z perspektywy czasu trzeba było wystąpić, to niemniej mnie osobiście takie podejście sądu do tego zagadnienia satysfakcjonuje i przekonuje. Przechodząc już do samej apelacji, a nawet dwóch, bo apelowały obie strony, zamawiający poszedł właściwie w kierunku kłócenia się z tym, o ile została zmiarkowana kara i o to, że powinien dostać jeszcze dodatkowe jednak te 50 tysięcy, a nie oddalona jego kwota 216 powinna zostać w całości. I już tak może hasłowo, punkt po punkcie, cóż wyciągał zamawiający. Po pierwsze wskazywał, że no dobrze, koncentrujemy się na tym odszkodowaniu, na odszkodowawczej funkcji kary umownej, na tym, że nie poniosłem żadnej szkody, przepraszam, ale nie zapominajmy, że kara umowna ma też funkcję represyjną, czyli ma być takim batem, który ma zaboleć po prostu wykonawcę, kiedy smagnę go po plecach za to, że naruszył umowę w pewnym zakresie, jak również stymulującą, czyli ma go skłaniać do tego, żeby jednak wszystkie obowiązki wykonywał prawidłowo ze świadomością nieuchronności wiszącej nad nim kary. I tutaj sąd stwierdził, tak troszkę machnął ręką na tą funkcję represyjną i stymulującą. I znowu, pozwolę sobie zacytować, zgodzić się trzeba ze stanowiskiem wykonawcy, czyli inżyniera kontraktu, wyrażonym w odpowiedzi na apelację, iż argumentacja dotycząca stymulującego czy też represyjnego charakteru kary umownej nie ma w obecnym etapie istotnego znaczenia. Tutaj no, może troszkę zbyt daleko poszedł z tym sąd apelacyjny. W każdym razie na pewno bym się zgodził z tym, rozumiejąc takie sformułowanie w ten sposób, że na tle tych konkretnych okoliczności tej funkcji stymulującej i represyjnej nie należy przypisywać jakoś znacznie dużego ciężaru gatunkowego, który uzasadniałby tak wysokie procentowo utrzymanie kary umownej. Też podkreślił sąd apelacyjny, że w tym miarkowaniu nie przeszkadza mu wcale to, co wskazywał zamawiający, że mamy do czynienia z dwoma profesjonalistami, którzy wiedzą, co podpisują i podpisali, co podpisali, decydując się na pewne rozwiązania umowne. Tutaj sąd stwierdził, że absolutnie nie widzi, żeby to był problem w kontekście miarkowania i żeby jakoś tam ograniczał. No i bardzo mocno też podkreślił sąd, że zauważ, drogi zamawiający, że ty w ogóle te naruszenie, które było podstawą kary, no z kolejnego kontraktu, to o czym już mówiłem, wyrzuciłeś. To dla mnie jako dla sądu pokazuje, że mówimy no troszkę o gratisowych pieniądzach z twojego punktu widzenia, drogi zamawiający, jeżeli chodzi o jakąś tam logikę i powiedzmy takie twarde spojrzenie na temat. Nie przekonał też wykonawca, czyli inżynier kontraktu sądu apelacyjnego co do tego, że to miarkowanie powinno pójść dalej, powinno być większe. To, do czego przekonał natomiast, i tu już jest wątek, tak jak mówiłem, troszkę bardziej prawniczy, więc jeżeli ktoś jest czysto inżyniersko, inżynierem kontraktu, to z ciekawości może odsłuchać, a jeżeli nie, no to nie obrażę się, jeżeli w tym momencie troszkę przewinie, ponieważ tam była sytuacja, jeżeli chodzi o skład podmiotowy wykonania samej umowy i procesu, dosyć specyficzna, ponieważ po stronie wykonawcy, po stronie inżyniera kontraktu były dwa podmioty. Nasza krajowa spółka z o.o. i spółka Limited już spoza granic Polski, a po stronie zamawiającego no była to oczywiście komunalna SPZO. I proces komunalna SPZO zamawiający wytoczył tylko naszej polskiej, naszemu polskiemu inżynierowi, czyli nie angażował w ogóle spółki tej LTD. Natomiast kiedy powództwo wzajemne znalazło się w sądzie, które wytoczył inżynier kontraktu, no to tam już stroną inicjującą był zarówno inżynier, był komplet tych dwóch podmiotów, był zarówno ta nasza krajowa SPZO, jak i spółka LTD. I sąd okręgowy postanowił wyłączyć do odrębnego rozpoznania powództwo w zakresie powództwa tego w zakresie spółki LTD. I doszło do takiej dziwnej sytuacji procesowej, formalnej, gdzie no, biedni wykonawcy, biedny inżynier kontraktu został rozdzielony. I tutaj wskazał, no, że wskazywał inżynier w swojej apelacji, że to jest uchybienie proceduralne i zgodził się z tym w pełni sąd apelacyjny. Wskazał, że to rażąco naruszyło artykuł 204 paragraf 1 KPC oraz 72. I tutaj sąd tak skrótowo wskazał poglądy orzecznictwa i doktryny na to, że jeżeli mamy do czynienia z konsorcjantami, no to przyjmuje się, że tacy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne konsorcjanci mają wspólną, łączną legitymację czynną w sporze z zamawiającym, w tym o zapłatę wynagrodzenia. Tutaj jest takie zastrzeżenie, że no, chyba, że mamy albo inne zasady wynikałyby albo z łączącego konsorcjantów stosunku prawnego, albo z łączącego ich stosunku z zamawiającym. Czyli mamy albo umowę o zamówienie publiczne, albo tą umowę wewnętrzną i mamy tam do złapania przypisanie każdemu z konsorcjantów samodzielną możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z umowy wobec zamawiającego. Natomiast jeżeli w okolicznościach danego sporu nie można wyprowadzić wniosku o tym, że tacy współwykonawcy są uprawnieni do odrębnego dochodzenia roszczeń w stosunku do zamawiającego, to przyjmujemy procesowo, że mają współuczestnictwo pomiędzy sobą jako powodowie, jako współuczestnictwo konieczne. I sąd stwierdził, że on w okolicznościach tej sprawy nie widzi ani w tej umowie zawartej pomiędzy konsorcjantami uprawnienie do występowania każdego z nich odrębnie przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenie, ani nie widzi też w kontrakcie głównym, w tej umowie już między inżynierem a między zamawiającym, żeby te świadczenie, które miała spełniać spółka z o.o. i spółka LTD, miało charakter podzielny. I tutaj sąd z tego wywiódł, że tak na dobrą sprawę te całe powództwo wzajemne, które zgłosiły dwa podmioty, czyli SPZO i spółka LTD, było niedopuszczalne i powinno być wyłączone do odrębnego rozpoznania, ale w całości, ponieważ no nie... Sąd wskazał, że takie powództwo wzajemne nie może skutkować rozszerzeniem kręgu podmiotów uczestniczących w procesie w stosunku do powództwa głównego. Czyli jeżeli główny pozew poszedł na linii zamawiający, ta komunalna spółka z o.o. i po stronie inżyniera kontraktu tylko spółka z o.o., no to jeżeli w pozwie wzajemnym znalazła się dodatkowo spółka LTD, no to nie mamy tutaj tożsamości podmiotowej. I tak od argumentu do argumentu sąd stwierdził, że ta sprawa z powództwa wzajemnego, czyli sprawa inżyniera o zapłatę niesłusznie według niego potrąconego i nieskutecznie potrąconego wynagrodzenia, mogła być rozpoznawana wyłącznie przy wspólnym udziale SPZO i spółki LTD. A ponieważ do tego nie doszło i sąd tutaj tak dość specyficznie rozbił tą sprawę, to mamy tu de facto do czynienia z sytuacją analogiczną do nierozpoznania istoty sprawy, co skutkowało no, uchyleniem zaskarżonego wyroku w części i przekazanie w tym zakresie do ponownego rozpoznania w celu łącznego rozpoznania, jakby zaproszenia zarówno naszej krajowej SPZO, jak i spółki LTD po stronie inżyniera kontraktu do działania w procesie. Tak jak mówiłem, mocno jakby to już adresowany do koleżeństwa prawniczego wątek, więc jeżeli ktoś z koleżeństwa inżynierskiego słuchając nie do końca się odnajduje, to nie przejmujcie się, sami prawnicy mają często z tymi kwestiami problem, co jak widać chociażby po tym, że sąd okręgowy jakby popełnił ten swój krok, który później sąd apelacyjny zakwestionował i kazał go naprawiać, jakby biorąc temat raz jeszcze na warsztat. To wszystko, czym chciałem podzielić się w tym odcinku odnośnie tego konkretnego sporu. Podsumowując go krótko, osobiście widzę w nim duży taki wartościowy case study właśnie, jeżeli chodzi o kontrakty, przepraszam za dużo mówienia o kontraktach w tym odcinku, o kontakty interpersonalne i o tym, jak rzutują na na problemy prawne i finansowe i jak kluczowe są tak naprawdę w każdym projekcie budowlanym, czy też jakimkolwiek innym. Także to, co ja osobiście wyniosę z lektury tego wyroku jako lekcję dla siebie, to duże skupienie na tym, żeby nie pozwalać, aby ego wchodziło moje w zderzenie z czyimś innym stanowiskiem, doprowadzając do kroków niekorzystnych z perspektywy projektu, i żeby jednak zawsze ten chłodny krok wstecz był takim elementem rozwiązywania sporu, który musi pojawić się zawsze, żeby nie dopuścić do tego, żeby sytuacja potoczyła się już zbyt daleko w niekorzystną stronę. Szereg zaproszeń mam do przekazania. Po pierwsze, do śledzenia podcastu oczywiście, i tutaj podzielę się tym, że zmieniam formę z takiej czysto monologowej. Ona dalej będzie obecna, bo dalej sądzę, że taki dostaję feedback, że te szersze omówienie danego sporu, który skończył się wyrokiem, jest dla was, dla słuchaczy, bardzo wartościowe, z czego się cieszę. Aha, jeszcze jedną ważną rzecz: jeżeli ktoś z was chciałby się sam zapoznać z wyrokiem, o którym mówiłem, jest to wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 7 października 2020, sygnatura 1 AGA 71/19. Wrzucę też namiary na niego w opis odcinka. Ale oprócz tego podcastowego przeglądu budowlanego, mam już zaproszony szereg gości, z którymi rozmawiać będą na tematy okołobudowlane. Pierwszym z nich będzie Aneta Mróz. Tu zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Aneta jest partnerem w kancelarii Mróz Radcy Prawni, spółka partnerska. Tak się składa, że ja też jestem partnerem w tej kancelarii, i tak się składa, że oprócz partnerstwa zawodowego mamy też łączy nas też partnerstwo życiowe. Jestem mężem Anety, ona jest moją żoną, i będziemy rozmawiali o dwóch głównych sferach. Kiedy zaciągnąłem języka co do pytań, na które chcielibyście Państwo usłyszeć odpowiedzi z naszej strony, no to mamy taki jakby kontekst budowlany, o którym porozmawiamy, czyli kontekst prawnika, który pracuje z budownictwem i jak wygląda taka współpraca, oraz kontekst taki czyst, bardziej prawniczy, czyli jak wygląda prowadzenie wspólnej kancelarii i jak wygląda w niektórych sferach nasza działalność operacyjna. Także to ogłoszenie numer 2. Ogłoszenie numer 3. Zaproszenie na szkolenia online kwietniowe, które odbędą się 22 kwietnia, szkolenie poświęcone ryczałtowi w robotach budowlanych, oraz 30 bądź 31. W każdym razie w ostatni piątek miesiąca. Szkolenie kary umowne w budownictwie. Link do rejestracji wrzucę również w opisie odcinka. Jeżeli chcielibyście Państwo, możecie również się zarejestrować, czy to jeżeli słuchacie tego podcastu przez post w mediach społecznościowych, to bezpośrednio wiadomość do mnie na tych mediach, czy to jest Facebook, czy to jest LinkedIn, czy to jest Instagram. Na Facebooku i Instagramie można mnie znaleźć, wpisując prawnik na budowie, natomiast na LinkedIn jestem ja jako ja, czyli Łukasz Mróz. Bądź też rejestrować można się też, pisząc na maila szkolenia@kancelariamroz.pl. Tyle ogłoszeń. Jeszcze rzecz, ogłoszenie numer 3, webinar poświęcony karom umownym za odstąpienie, który odbędzie się, 27 kwietnia. Godzinne spotkanie, na którym porozmawiamy o karach umownych za odstąpienie. Tutaj też zapraszam co do szczegółów do kontaktu przez media społecznościowe. Prawnik na budowie na Facebooku i Instagramie, Łukasz Mróz na LinkedIn. I tym razem to już wszystko. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym.